Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski i były członek Kolegium IPN. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dziś Kolegium IPN ma się zająć dymisją wiceprezesa Instytutu Krzysztofa Szwagrzyka. Wczoraj obiegła informacja media, że złożył on dymisję w związku z blokowaniem pracy związanych z identyfikacją ofiar komunistycznego terroru. Co się dzieje? Złego chyba jednak, panie profesorze.
Co się dzieje? Nikt nie wie do końca, znaczy może nikt z zewnętrznych obserwatorów do końca, jak wygląda sytuacja. Na pewno profesor Szwagrzyk to jest symbol, pewien symbol pracy na łączce, ale nie tylko na łączce, związanych z ekshumacją, identyfikacją i godnym pochówkiem największych bohaterów polskiego państwa podziemnego.
Symbol, panie profesorze, który odnosi od kilku lat jednak niebywałe sukcesy.
Ogromne, tak. Takie, które mają taki rezonans społeczny i ten rezonans jak gdyby daje takie przekonanie, że bohaterowie nie umierają, prawda? Bo pamiętajmy o tym, że zabijano ich dwojako, z jednej strony fizycznie, z drugiej strony chciano zabić pamięć o nich, stąd chowano ich byle gdzie, byle jak, tak, ażeby zatrzeć wszelki ślad. Jeśli przy tych nowoczesnych technikach, badaniach genetycznych daje się odszukać te postaci, to po pierwsze działa gigantycznie na wyobraźnię, a po drugie jednak wychowuje w takim kulcie tych, którzy naprawdę za Polskę oddali wszystko.
A czy te informacje, które do nas docierają i które dzisiaj być może częściowo się rozstrzygną, to jest element jakiegoś konfliktu we władzach IPN? Czy tam trwa rzeczywiście, jak donoszą media, walka o wpływy, czy także o środki na badania związane z tym procesem?
Znam profesora Szwagrzyka i pewną jego taką naturalną uczciwość, a zarazem prostolinijność, to jest człowiek misji, czyli jest bardzo oddany tej sprawie. Zresztą od lat to jest jego dzieło. On jest jak gdyby symbolem wszystkich tych badań. I przypuszczam, że tu nie chodzi o żadne jakieś, bo to można sobie wyspekulować, jakąś grę o, nie wiem, władzę czy o wpływy wewnętrzne, ale o konsekwentną możliwość zrealizowania tej pracy. Więc trudno mi jest powiedzieć, nie znam szczegółów, nie jestem ani od wewnątrz w tej chwili członkiem Kolegium IPN-u. Patrzyłem tylko na reakcje różnych tam osób, różnych kolegów, więc to zdziwienie jest i jednak takie pragnienie, że trudno sobie wyobrazić bez profesora Szwagrzyka kontynuowania tej ważnej misji.
I myśli pan profesor, że to właśnie trudne wyobrażenie weźmie pod uwagę kolegium z jednej strony, ale z drugiej strony przede wszystkim prezes Instytutu, bo to do niego będzie należała ta decyzja, czy dymisję przyjąć, nie przyjąć. Z tych znowu informacji wynika medialnych, że we wniosku jest data z końcem lutego, data dymisji.
Ja przypuszczam, że to wywoła dyskusję przede wszystkim rzeczową, jak zrobić, żeby te badania mogły być prowadzone. Myślę, że to też jest kwestia zabezpieczenia finansowego, bo to nie są tanie rzeczy, to nie są szybkie i tak dalej. Ale że to doprowadzi ostatecznie do jakiegoś porozumienia, bo tak jak mówię, myślę, że ta dymisja nie jest związana z żadną grą, tylko jest związana z tym pragnieniem kontynuowania tego dzieła. Natomiast mówię, to dla IPN-u byłaby strata znacząca.
Ale ta sprawa też pokazuje inny problem, niebagatelny IPN-u, czyli pewnego braku współpracy między tym pionem naukowym, nazwijmy go, a pionem śledczym. Prokuratorzy IPN-u mają dużą niezależność. No i pojawiają się sygnały, że, czego nie zmieniła też nowa ustawa, brak jest takiego dobrego współdziałania prokuratorów IPN-u właśnie z pozostałymi pracownikami.
Ja nie wiem, bo to jest rzeczywiście inna dziedzina. Jeśli bierzemy pod uwagę zadania prokuratury, to są zadania nakierowane na, powiedzmy, znalezienie winnych, i ewentualne osądzenie, jeśli bierzemy pod uwagę zbrodnie komunistyczne. Natomiast naukowcy nade wszystko chcą pewną rzeczywistość opisać. I one to się oczywiście zbiega, ale nie w tym samym czasie, bo pamiętajmy o tym, że pewne rzeczy, które się w śledztwie dokonują dzisiaj, niekoniecznie muszą być dostępne dla naukowców. Pewne tezy, proszę zwrócić uwagę, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby kiedyś proces lustracyjny Lecha Wałęsy, pewne tezy, które były oczywiste dla historyków, ze względów na braki, powiedzmy, dokumentacji dla sądu były nieoczywiste i Lech Wałęsa był...
No właśnie, może właśnie tutaj jest ten problem, bo może właśnie naukowcy, historycy IPN-u chcą takiego przypieczętowania. My prowadzimy badania, a jakby dzięki współpracy z pionem śledczym jest szansa na to, żeby jeszcze tych, którzy zostali, ukarać winnych.
Znaczy, no to tutaj niektórych się daje ukarać, a niektórych się da ocenić i opisać. No, problem jest taki, że materiał śledczy jest niezwykle cenny dla historyków. Z jakiego powodu? W jakimś sensie i odwrotnie, ale dlatego, że zeznania, które się pod przysięgą składa, one inaczej brzmią. Po prostu człowiek inaczej opowiada pewną historię, która miała miejsce w sytuacji pewnej pewnych obostrzeń prawnych związanych z fałszywymi zeznaniami i tak dalej, i tak dalej. I to jest materiał, który historycy chcieliby wykorzystać. Oczywiście wiadomo, że to są zawsze jakieś napięcia i tak dalej, ale to się da pogodzić.
A czy w takim razie w Lublinie rodziny no, takich osób jak Mariana Pilarskiego, pseudonim ja, czy Eama, mają powody do niepokoju, bo w styczniu rozpoczęły się ekshumacje, jest jakieś światełko w tunelu, że udaje się osiągnąć sukces także naszym historykom, naszym naukowcom z IPN-u.
Znaczy tak, jeśli bierzemy pod uwagę tą, od czego zaczęliśmy, czyli postać profesora Szwagrzyka, na pewno ten niepokój się pojawia, ponieważ mimo tego, że przecież nie jest sam, że ma swoich współpracowników, to jego dotychczasowy dorobek, to kim on jest, w jakich relacjach pozostaje, jest też uhonorowany wysokim odznaczeniem przez prezydenta Rzeczpospolitej. To wszystko powoduje, że ta postać, powiedzmy, wiele... pewnie do wielu też drzwi może zapukać i też no, sam sobą coś symbolizuje. Nie jest tak, że bez profesora nie da się prowadzić pewnych badań, ale jednak jest to postać wyjątkowa.
Ale o tym, że coś się dzieje niedobrego, też napisała poseł Gabriela Masłowska. Mamy tutaj dokument, zapytanie poselskie z końca stycznia, w którym ona zwraca się do prezesa IPN Jarosława Szarka o wyjaśnienie, jaka jest przyczyna zaniechania dalszych poszukiwań szczątków ofiar zbrodni komunistycznych na Lubelskiej czyli właśnie na cmentarzu przy Unickiej, czyli jakiś opór jest.
No, pamiętajmy o tym, że skala też jest duża, że tych ofiar jest mnóstwo i w różnych miejscach kraju, w związku z czym ja nie znam tego konkretnego przykładu. Wiem, że rodziny mogą się niepokoić, bo dla rodzin to jest tu i teraz. Czasem to są też te rodziny, to osoby starsze, więc chciałyby upamiętnić swoich ojców czy dziadów. W związku z czym ten niepokój wyrażany też w interpelacji poselskiej może się pojawić. Natomiast no, to trzeba robić metodycznie. To jakaś metodyka temu towarzyszy. Myślę, że rozmowa z profesorem Szarkiem doskonale by zilustrowała, jaki jest plan, gdzie, jak pewne badania są prowadzone. Więc no to trzeba wszystko ważyć. Jest jakaś waga spraw. Nie chcę powiedzieć, że te są mniej ważne, tylko pewna logika temu towarzyszy. Ale to wszystko kosztuje i to wszystko rzeczywiście trzeba obudować pewną pomocą instytucjonalną. Inaczej się takich badań
prowadzić. A gdyby pan profesor miał doradzić prezesowi IPN, jak w tej sprawie się zachować, czy przyjąć dymisję, czy nie przyjmować?
Ja przypuszczam rozmawiać? Oczywiście i mam nadzieję, ale też przypuszczam, że sam prezes IPN-u nie przejdzie i nie chce przejść obok tego do porządku dziennego, że tam będzie, to będzie okazja do pogłębionego namysłu, gdzie IPN jest, gdzie są te badania, jaka jest pozycja profesora Szarka i że w kontekście tej, myślę, dosyć emocjonalnej dyskusji na kolegium IPN-u da się te sprawy wyprostować, bo to byłaby strata też i wizerunkowa, i merytoryczna dla samego Instytutu.
Profesor Mirosław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.